słuchowisko w radiowej jedynce.
Teatr Polskiego Radia. Marta Repsta. Popsute.
Popsute. Nie garb się.
Pierś do przodu.
Pozbądź się brzucha.
Wyglądaj naturalnie.
Bądź sobą.
Za bardzo się starasz.
Kobiet, mężczyźni nie lubią kobiet, które za bardzo się starają.
Bądź zmysłowa.
Bądź fajną dziewczyną. Sobą, nie taką jak inne. Zwolnij. Skręć w prawo.
Wtedyś na drogę?
Tak, to powinno być gdzieś tutaj. Gdzieś stąd nadawała jej komórka. I jeszcze kawałek. Zatrzymaj się. Musimy ją odnaleźć.
Chyba ją widzę. Tam pod drzewem.
Jest przytomna?
Zaraz zobaczymy.
Oddycha. Dobrze.
Ma pętlę na szyi. Gałąź musiała się złamać.
Miała szczęście.
Proszę na mnie spojrzeć. Jeszcze raz. Proszę na mnie spojrzeć. Ma wyraźnie rozszerzone źrenice.
No już, już, już. Już dobrze. Powiedziała swojej terapeutce, że wzięła wszystkie leki antydepresyjne, które miała w domu. Popiła je alkoholem. To była jej piąta próba.
Skąd wiesz?
Znam ją.
Już nie mam siły. Żeby zostawić, nie mam siły.
Masz.
Naprawdę,
masz.
Nie mogę.
Nie, musimy sprowokować wymioty.
Okay.
Dobra, przytrzymaj ją. Spróbuję długopisem. Proszę otworzyć buzię. O tak.
Tak, tak,
teraz,
tak,
ułożę
tak,
teraz to pani do ust. Tak. Dobrze, dobrze, dobrze. Dzielna dziewczyna. Dobrze.
Idź, ponoszę. Ja tu z nią poczekam. Idź. Pośpiesz się. Już dobrze. Już dobrze.
Mój tata był hazardzistą, ale czasami bywał dobry. Miał rodzeństwo. Dużo znajomych, koleżanek. Dużo czasu spędzałam na zewnątrz. W domu nie zawsze było bezpiecznie. Moi rodzice się rozwiedli, jak miałam chyba 7 lat. Ale nie mogliśmy się wyprowadzić, bo nie było mieszkania, więc mieszkaliśmy razem. Rodzice się kłócili. Potem zaczął pojawiać się mój ojczym. I mój ojczym dostał mieszkanie służbowe. I mogliśmy się wszyscy wyprowadzić. Trudne było chyba dla mnie to, że rodzice kazali mi wybierać, z kim chcę zostać. Dla mnie oczywiste było to, że pójdę z mamą. No ale przez to mój tato powiedział, że w takim razie nie chce mnie znać.
Powoli, powoli. Idę do
góry. Musiał zaboleć.
To wtedy po raz pierwszy poczuła się odrzucona.
Ojczym nie akceptował mnie i mojego brata. Była ogromna różnica między tym, jak traktował swoje dzieci i nas. To było ciągłe szkolenie, jak w wojsku. Wielogodzinne sprzątanie po obiedzie dla 7-osobowej rodziny. Zdarzało się, że zmywałam do kolacji, którą musiałam przygotować i potem znowu to samo. Kończyłam o 22:00, później przychodził i sprawdzał, czy widelce są równo ułożone, czy starłam kurz. Tam, gdzie wiadomo było, że nie dosięgnę, i zaczynałam od nowa.
Mm.
Histeryczka.
Dzieci i ryby głosu nie mają.
Nikt cię nie zechce.
Nie mów niepytana. Jeśli będziesz miała swoje zdanie,
dzieci,
to nikt cię nie zechce.
Dlaczego płaczesz, histeryczka?
Uśmiechnij się, szamy. Dziewczynki powinny się uśmiechać.
Nie siadaj w ten sposób.
Dziewczynki,
nie stój w ten sposób.
Siadaj w ten sposób. Jak ty wyglądasz? Wybacz, uczysz się.
Sprzątnij po sobie, sprzątnij po sobie.
Bądź skromna, uczysz się. Wybaczaj, kochaj.
Nie stój.
Szanuj.
Ciekawe, czego uczono jej oprawców.
Jak miałam 10 lat, do naszego domu sprowadził się o 4 lata starszy kuzyn. Mariusz zawsze był taki wyobcowany, kłopotliwy, złośliwy i zazdrosny. Coś z nim było nie tak. Jego mama, a siostra mojej, zmarła na raka. I jeszcze przed śmiercią zobowiązała moją, by się nim zaopiekowała. Od początku czułam, że jego pojawienie się w naszym życiu nie wróży nic dobrego.
No, powiedz o tym, kiedy cię skrzywdził po raz pierwszy.
Tego wieczoru oglądał z moimi rodzicami film o chorych na raka. Bał się, że sam nie zaśnie. Moja mama, niewiele się zastanawiając, powiedziała, żeby położył się koło mnie. I tak się zaczęło. Najpierw mnie tylko dotykał, a później zaczął gwałcić. Gdy to robił, przystawiał mi nóż do gardła i zakrywał usta dłonią. Straszył odesłaniem do ojca albo do domu dziecka. Panicznie się kopałam.
Nie rozumiem. Dlaczego nie krzyczałaś?
Jak to nie rozumiesz? Mechanizm zamarcia znany jest niemal wszystkim ofiarom przemocy i gwałtów.
A matka?
Twierdziła, że nigdy nic nie słyszała.
To niemożliwe. Od pokoju matki ojczyma dzieliła mnie tylko cienka ściana.
Widziała zakrwawione prześcieradła, ubrania, siniaki. Ale nigdy nie zapytała, skąd się wzięły. A Agnieszka milczała.
Mama była bardzo zagubionym człowiekiem. W jej domu rodzinnym dominowała przemoc i alkohol. Dziadek się zapił. Mama bardzo wcześnie opuściła dom. Trudno jej się było dobrze nami zajmować, bo cały czas musiała ratować siebie.
Dzieci często chronią rodzica.
Miałam 16 lat. On był na stażu w całodobowym ośrodku terapeutycznym, w którym wtedy byłam. Myślałam, że to jest najlepsze, co może zdarzyć się w moim życiu, że mam teraz uwagę, miłość, kogoś, kto traktuje mnie i moje problemy poważnie, kto widzi mnie i słyszy. A to był wtedy wyjątek, bo nie miałam na świecie nikogo. Wynajął mieszkanie blisko mieszkania mojego ojca i wymagał ode mnie absolutnego posłuszeństwa, tego, że będę na każde jego skinienie, na każde zawołanie. Oczywiście mi ciężko było spełnić jego zachcianki, bo znajdowałam się w położeniu między jednym przemocowym mężczyzną, którym był mój ojciec, a drugim przemocowym mężczyzną, którym był on. Pewnego dnia on powiedział mi, że powinnam postawić się mojemu ojcu, że mam już 16 lat i powinnam pokazać im, że już jestem prawie dorosła. I zaproponował, żebym została na noc. Później odbyliśmy stosunek, na który wyraziłam zgodę. Później kolejny i kolejny, aż więc powiedziałam, że nie chcę.
Poszłam z moją koleżanką na zabawę taneczną do klubu, ale my nie jesteśmy bardzo imprezowe, wobec czego w pół do drugiej zdecydowałyśmy, że pójdziemy do domu, no bo następnego nie jakieś obowiązki. Ja poszłam na metro, czyli no, opcja, która zawsze wydawała mi się najpewniejsza, najbardziej bezpieczna i w ogóle taka jakaś niebudząca żadnych wątpliwości. Wracałam tak ubrana, że ledwo było mi widać kawałek twarzy, no bo luty był. No i nagle poczułam, że ktoś łapie mnie za ramię i łapie mnie za ramię w taki sposób bezkompromisowy i odwróciłam się i właściwie wtedy już poczułam tutaj rękę tego człowieka na piersi, no i czułam, że jestem ciągnięta w jakieś miejsce, no takie odosobnione. No i wtedy już przeczuwałam, co się może wydarzyć.
2 lata temu, w miejscu, które znam od dziecka i w którym mieszkam, poszłam do pubu, który był niedaleko mojej obecnej pracy. Miałam tam wpaść tylko na jedno piwo, no i niestety już stamtąd nie wyszłam o własnych siłach. Prawdopodobnie miałam coś dodane do tego piwa, które tam kupiłam. Ten człowiek już tam był ze znajomymi, próbował mnie jakoś zaczepić. Kazałam po prostu jego znajomym trzymać go jak najdalej ode mnie. Ale bardzo szybko zaczęłam się tam źle czuć. Nie rozumiałam tego, więc wyszłam do łazienki, żeby ochlapać sobie twarz, spojrzeć na to w lustro i no, ocucić się w jakiś sposób. Niestety on wszedł tam za mną, jakby miał wyliczony czas działania. Zaczął mi wkładać ręce do spodni, lizać mnie po twarzy, po szyi. No ale jeszcze wtedy byłam w stanie go odepchnąć i wyjść stamtąd.
Kuzyn wykorzystywał Agnieszkę coraz częściej. Z czasem stawał się coraz bardziej brutalny.
Jak piśniesz słowo, to cię zabiję. Zresztą i tak nikt ci nie uwierzy.
Drugi rok na dziewczynki były wielokrotnie porozrywane.
Nie mogłam chodzić. Nawet usiąść było trudno. Wtedy poprosiłam mamę, żeby wypisała mi zwolnienie z WF-u, a ona się dała i to robiła. Nigdy nie zapytała o przyczynę.
Miała 14 lat, gdy kuzyn poszedł do wojska.
Pamiętam, że gdy miał przyjechać na przepustkę, to tak się bałam, że zdecydowałam się jej powiedzieć.
Nie dowierzała, ale napisała do niego list. Wkrótce przyszła odpowiedź.
Ciociu, rzeczywiście coś takiego miało miejsce, ale nie tak często, jak twierdzi Agnieszka. Ostrzegam, podam was wszystkich o zniesławienie, jeśli spróbujecie coś z tym zrobić. Mimo że kuzyn się przyznał, mama Agnieszki nie zawiadomiła policji.
Była przerażona. Zresztą zawsze się go bała. Może właśnie dlatego wybrała jego, a nie mnie. Ze strachu, tak sobie to tłumaczę. Bardzo chciałam, żeby była dla mnie. Brakowało mi jej bardzo. Brakuje mi jej do dziś.
Matka, jak się później okazało, zatrzymała ten list.
Po krótkim okresie niełaski sprawca wrócił na łono rodziny.
I wciąż regularnie gwałcił dziewczynkę.
Wymyśliłam sobie wtedy, że może jak będę chuda, przestanę mu się podobać. Zaczęłam się głodzić. Wpadłam w anoreksję. Często bywałam w szpitalach i najgorsze było to, że lubiłam tam być.
Zjedz trochę.
Uważaj na to, co jesz, malutka.
Nie jedz tyle ciała.
Wyglądasz jak szkielet.
Czy ty nie jesteś chora?
Bądź okrąglutka, malutka, kobieca okrąglutka.
Mężczyźni lubią trochę ciała.
Szkielet.
Ważyłam 38 kg przy 170 centymetrach wzrostu.
Dlaczego nie powiedziała o tych gwałtach komuś w szpitalu?
Powiedziała. W obawie przed powrotem do domu poskarżyła się lekarce. A ta zadzwoniła do matki, że jej córka opowiada jakieś niestworzone historie. I żeby sobie z nią to załatwiła w domu.
Wyspowiadałam się księdzu. W ramach pokuty kazał mi się więcej modlić. Żebym była czysta. A jak wróciłam ze szpitala, to za tę lekarkę dostałam takie manto, że przestałam wierzyć, że ktokolwiek może mi pomóc.
Postanowiła uciec z domu.
Myślała o zakonie. To miało przynieść wybawienie.
ale tydzień przed wstąpieniem kuzyn zgwałcił mnie znowu. I wtedy przestałam wierzyć w Boga.
Uciekała byle gdzie.
I trafiała byle gdzie.
Co ty robisz, dziewczyny?
Zostawcie mnie, błagam.
Co się dzieje?
Wisiła dren od tlenu. Próbowała się udusić.
Jeszcze nie ma dość. Zmierzaj tętno.
Spada.
W tym czasie pojawił się właśnie Waldek. Ode mnie 8 lat starszy i wydawał się dojrzały. Był cierpliwy. Znał go 8 miesięcy. I po tym gwałcie po prostu uciekłam z domu do niego. Mama była wściekła. Wiedziała, że wrócę do domu na kolana. Że będę jeszcze prosić, żebym mogła przyjść do domu. A ja wiedziałam, że nie wrócę. Że choćbym miała mieszkać pod mostem, to nie wrócę. Straszne miałam tylko wyrzuty sumienia wobec mojego rodzeństwa. Nie mogłam ich zabrać ze sobą. Oni zostali w domu, tam gdzie był też mój kuzyn.
Zrobiłaby wszystko, żeby zasłużyć i móc tam zostać.
Była łatwym celem.
Uległa i całkowicie od niego uzależniona.
Przydały się nauki, które pobierała w dzieciństwie.
Nie bądź smutna.
Bądź uprzejma i miła.
Szczęśliwie nie złorzecz. Nie pyskuj.
O niego.
Nie narzekaj.
Złość piękności szkodzi.
Pyskuj. Nie bądź smutna. Bądź dzielna.
Nie narzekaj. Dbaj o niego.
Uszczęśliwiaj. To zadanie żony.
Uprzejma i miła.
Szybko wyszło na jaw, że jest hazardzistą jak mój ojciec. Ciągle tracił pracę. Oszukiwał ludzi. Co chwilę ktoś przychodził do naszego domu z pretensjami. Ja miałam zakaz kontaktowania się z rodziną, ze znajomymi. A jego mama, z którą się polubiłyśmy, mogłam widywać jedynie w jego obecności.
Zaczął poniżać Agnieszkę.
Wypowiadał słowa, które wcześniej kierował pod jej adresem kuzyn.
Trafiłem ci się jak ślepe i kurze ziarno. Jesteś tylko do używania. Jesteś do niczego. Jesteś śmieciem. Jesteś zużyta, słyszysz? Zużyta!
Wtedy też po raz pierwszy podniósł na nią rękę.
Myślałam, że to chwilowe. Przecież jeszcze niedawno był jedyną osobą, która była dla mnie dobra.
A mimo to znalazła w sobie siłę, żeby złożyć w prokuraturze doniesienie o gwałtach kuzyna.
Kuzynowi przysługiwał adwokat z urzędu ze względu na trudną sytuację materialną. Mnie nie. Ja, ofiara, pracowałam przecież na ojomie noworodka jako pielęgniarka. Pomogła mi moja ordynator. Jej mąż był adwokatem. Zaproponowała mi jego pomoc. Honorarium było niewysokie. Koleżanki pożyczyły mi pieniądze. I umówiłyśmy się, że będę im spłacać z pensji.
Jego adwokat był wyjątkowo zaangażowany.
Sama tego chciała, krzyczał. Dziewczynki w tym wieku bywają prowokujące.
Wierzcie mi, to było nie do zniesienia.
Agnieszka wnioskowała, żeby strony zeznawały osobno. Ale sędzina nie wyraziła zgody.
Gwałciciel i jego ofiara spotykali się na sali rozpraw oraz na korytarzach sądu.
Była sparaliżowana strachem. Wystarczyło, że chrząknął, a ona mdlała.
Podczas procesu wielokrotnie pytano mnie, czy przypadkiem nie pragnęłam zbliżeń z moim kuzynem. Oczekiwali, że będę wiedziała, jak był ubrany i jaką miał bieliznę, czy to był dzień, noc, jaka data, w co byłam ubrana. I jak mogłabym to wszystko zapamiętać, byłam dzieckiem.
Pytali, czy stawiała pani opór.
Co pani mówiła?
Czy wystarczająco głośno?
Sugerowali, że to wszystko z zazdrości, bo mama poświęcała więcej uwagi kuzynowi niż mnie. Przysłuchiwali mnie godzinami. Miałam wrażenie, że to się nigdy nie skończy.
A oskarżony nie przyznawał się do winy. Więcej, odmówił wyjaśnień.
I zarzucił jej kłamstwo.
W tym czasie, wbrew wszystkiemu i z ogromnej potrzeby miłości i bycia kochaną, starałam się o dziecko. Wierzyłam, że nada sens mojemu życiu. Nie było łatwo, bo wtedy w domu tak bardzo bałam się, że zajdę z kuzynem w ciążę, że całkowicie się zablokowałam. Poza tym moje drogi rodne były porozrywane w środku, miałem mnóstwo wzrostów po tym, co robił mi kuzyn. Mimo to udało się.
Mąż wcale się nie ucieszył.
Wypowiedział jedynie lakoniczne...
Spoko.
Nie chodził ze mną na wizytę i właściwie zaczął wyjeżdżać niby w delegację. Mi było wtedy już wszystko jedno, bo nie czułam się już sama. Uzupełniałam w międzyczasie wykształcenie i starałam się o kredyt studencki, żeby mieć na szkołę, ale też żeby mieć na jego długi, które już oczywiście miał w każdym możliwym miejscu. I była w czwartym miesiącu ciąży. I zadzwoni mnie z banku, że dostałam kredyt. I poszłam podpisać dokumenty. I spotkałam mojego kuzyna. Skopał mnie w parku i straciłam ciążę. Miał być chłopczyk. Miał być na imię Szymon albo Maksymilian.
Jesteśmy na miejscu. Mamy pacjentkę po próbie. Trzeba jak najszybciej poddać ją detoksykacji.
Agnieszko? Agnieszko? Jestem przy tobie. Jestem, poznajesz mnie? To ja. To ja. Pamiętasz? Pamiętasz tę piosenkę? Pamiętasz? Pamiętasz? Śpiewałyśmy ją razem. Śpiewałyśmy ją nieraz, no. Jeszcze... Zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś ranka odbijemy się od ściany, jeszcze wiosenne deszcze obudzą rum zieloną, jeszcze zimowe śmieci na ogniskach wiosny spłoną, jeszcze zielone gramy. Noc, strąg nam się pali, jeszcze się nam pokłonią ci, co palcem kaszali. My możemy być w kłopocie, ale na rozpaczy dnie, jeszcze nie, długo nie.
Plecionym paskiem, którą miała przy sobie. To za jego pomocą w nocy próbowała powiesić się na framudze drzwi. Uratowała ją inna pacjentka, która szła do toalety.
Po wyjściu ze szpitala samotnie.
Waldek był wtedy za granicą, pracował, ale i tak wszystkie zarobione pieniądze przegrał.
Zmagała się z gehenną przesłuchań,
badań lekarskich i testów psychologicznych.
Dopiero ujawnienie listu do jej matki, którym kuzyn przyznał się do gwałtu, przesądziło o wyroku w sprawie.
Mama była wściekła, że musi zeznawać. Nie byłam na tej rozprawie, nie mogłam. Czytałam później protokoły. na pytanie, dlaczego nie zareagowała, odpowiedziała: nie wiem.
Nie wiem. Po prostu nie wiem.
Po 3 latach procesu Mariusz został skazany na 2 lata i 10 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności.
2 lata i 10 miesięcy za 8 lat gwałtu?
Złożył odwołanie. Groził Agnieszce, nachodził ją w domu. Na dzień przed rozprawą apelacyjną zginął w trakcie bójki, gdy pijany próbował wyrwać jakiejś kobiecie torebkę.
Jak zmarł, to poczułam się naprawdę wolna. Pomimo, że ten wyrok dał mi dużo siły, to się zastanawiałam, co będzie za te niecałe 3 lata, kiedy on wyjdzie. A ja, mimo że byłam już dorosła i mogłam się bronić, nie byłam w stanie. Ciało sobie, umysł sobie. No i wtedy jakoś też uwierzyłam, że może się to wszystko poukładać. Że zostawię to ze sobą, że jakoś terapeutycznie siebie przepracuję, że przestanę mieć problemy z seksem, że przestanę się bać. Ale po ślubie stało się tak, jak staje się zwykle. Czyli no, byłam już własnością Waldka.
Tyle ciała.
Twoja spódnica jest za krótka.
Nie pokazuj tyle ciała.
Zakryj się.
No szczerze.
Za krótko.
Czasy.
Wyglądaj sexy.
Jesteś zbyt wystrojona.
Zakryj się. Sama się o to prosisz.
Zaciągnął mnie do bramy. No i wydarzyło się, co się wydarzyło. Zostałam zgwałcona. Co było najgorsze, trzymał mi nóż przy gardle, więc zdawałam sobie sprawę z tego, że nie mogę krzyczeć, nie mogę walczyć, bo to się przecież wszystko skończy, a ja chcę dalej żyć. Ja chcę żyć bez blizny na szyi, bez blizny na twarzy, która by mi codziennie w lustrze przypominała o tym, wobec czego mnie tam przez chwilę nie było.
No i potem już obudziłam się u niego w mieszkaniu, nie wiedząc całkowicie, gdzie jestem. Próbowałam się jeszcze jakoś bronić, ale te moje ruchy, no nic, nie zmieniały tak mojej sytuacji. Zresztą byłam bardzo spowolniona, to wszystko było w takim slow motion. I co i rusz traciłam też przytomność. Zrobił to wiele razy, używał też dużo przemocy. Byłam cała w siniakach, wręcz w wylewach w niektórych miejscach. To trwało 12 godzin, bo ja nie mogłam stamtąd wyjść. No i stwierdziłam, że wyskoczę przez okno, albo się zabiję, albo się połamię, albo będę wolna. Niestety on jakby no złapał mnie tak i wciągnął z powrotem.
Na początku udawał, że nie słyszy, a potem powiedział, że myślał, że to jest taka konwencja tego seksu, że ja krzyczę i uciekam, on mnie bije, ja go biję. Myślał, że tak ma być. Po tej nocy po prostu zapytałam go, czy mogę wrócić do domu. On powiedział, że okej, okay, proszę bardzo. Wróciłam. W domu czekała policja. Mój ojciec zgłosił zaginięcie. Powiedziałam policji, że po prostu spacerowałam.
Próbowała na siłę ułożyć sobie życie.
Jak to sobie wyobrażała?
Podjęła kolejną próbę zajścia w ciążę. Miała nadzieję, że z narodzinami dziecka mąż się zmieni. Pracowała wtedy w kilku miejscach. Brała dodatkowe dyżury w pogotowiu ratunkowym, dorabiała jako pielęgniarka na harcerskich obozach letnich, sprzątała przychodnie, niańczyła dzieci sąsiadki, najmowała się do prasowania, mycia okien, pomagała rodzinom osób chorych na nowotwór, w ich codziennej pielęgnacji wszystko. Żeby zarobić na uprawnione zapłodnienie metodą in vitro.
Ale znowu zaczął ją bić. A gdy błagała, żeby przestał, powtarzał: możesz iść.
Możesz iść, dokąd chcesz. Przecież cię nie trzymam.
Zdarzało się, że bił ją tak, że nie mogła wstać. Nie chodziła wtedy do pracy nawet przez kilka dni.
Sama jest sobie winna. Powinna wiedzieć, że tak to się skończy.
Jak możesz?
W aktach jest około 40 zdjęć, na których jest posiniaczona. A to tylko niewielki wycinek.
Waldek po pobiciu robił jej zdjęcia. Założył w komputerze folder, który zatytułował Zdrabki. W nim kolekcjonował zdjęcia swojej pobitej żony.
Dlaczego nie uciekła?
Nie wyobrażała sobie, że mogłaby zacząć od nowa. Bo z kim? I za co? A najważniejsze, kto by jej uwierzył?
Jak ktoś przez 15 lat powtarza ci, że jesteś nic nie warta, jesteś szmatą, jesteś zużyta, to w którymś momencie zaczynasz w to wierzyć.
Zabierał jej wszystkie pieniądze. Co do grosza?
Cały czas miałam w głowie, że mnie uratował przed kuzynem, że był dla mnie taki dobry. Przygarnął mnie, kiedy tego potrzebowałam. Pogodziłam się z tym, że mnie bije. Uznałam, że tak po prostu musi być. Coś za coś. Czasem przepraszał. Przez kilka dni był miły.
Co to znaczy miły?
Dawał mi jedzenie.
I masz tu pasztet i chleb, ma ci to starczyć na tydzień. Tobie i psu.
Widzę, że dzisiaj dużo lepiej. Mam coś dla ciebie.
Co takiego?
Bańkę w stańkę. No, jest taka jak ty.
Zobacz.
Uderzona, kolebie się na boki, ale nigdy nie upada. Zawsze się podnosi.
No zobacz. Ja już się nie podniosę.
Podniesiesz. Masz więcej siły niż myślisz.
Tylko tak mówisz.
Nie, ja to wiem.
Jesteś aniołem.
Nie przesadzaj.
Myślałam tylko o dziecku. Tylko to się dla mnie liczyło. Jedynym sposobem była adopcja zarodka. Wiele prób się nie powiodło. Kiedy jechałam do Ostrawy, powiedziałam sobie, że to już ostatnia. I tym razem udało się.
Była szczęśliwa.
Miałam w sobie tyle siły.
Promieniała. Przyjemnie było na nią patrzeć.
Któregoś dnia wróciłam po dyżurze. Nie było go w domu jak zwykle. Nie wolno mi było pytać, gdzie jest, co robi, ale zrobiło się późno i zaczęłam się niepokoić.
Nagle do mieszkania wtargnęła policja. Razem z nim był zakuty w kajdanki.
Złapali go na uprawie marihuany w jednym z magazynów z chemią gospodarczą, którą handlował. Przeszukali cały dom.
Pytali, czy mamy jeszcze gdzieś jakieś magazyny. Powiedziałam prawdę. Przekonywał policjantów, że to wszystko dlatego, że tak bardzo pragnął mieć dziecko, że dlatego założył plantację. Uwierzyli mu. Dzięki temu dostał później mniejszy wyrok. 2 lata w zawieszeniu na 4 i grzywnę.
Zabrali go do aresztu. Gdy wyszedł po 48 godzinach, napisał SMS-a.
Zdradziłaś mnie. Wszyscy będziemy mieli wyroki. Jadę teraz do chłopaków i mam zamiar dobrze się bawić.
Wrócił po 3 dniach.
I zaczął mnie bić i błagał go, żeby nie pobrzął. Nie wiedziałam, że... Nie chciał mi to zrobić. Mówiłam, że przecież wie, jak było wcześniej, że mi obiecał, że mi przysięgał, że mi tego nie zrobi nigdy. On mnie po prostu bił i kłócił. I mówił, że może być z tym jego żoną. I mam po prostu prawo. Nie chciał przestać. No, ty już tak strasznie krwawiła. bałam się o nic. Boże, teraz 85 kilo, a wtedy ważyłam 40. A on ze 120 kilo.
Leżała w kałuży krwi.
Ty razem z nią miałaś skrzydła całe we krwi.
Próbowałam ją bronić.
A ja starałem się sprowadzić pomoc. Nad ranem przyjechała przyjaciółka Agnieszki i zabrała ją do szpitala.
Straciła ciążę. To był trzeci miesiąc. Sam początek.
Nie pamiętam kolejnych dwóch miesięcy.
Po jakichś, myślę, że kilkudziesięciu minutach wstałam. No i pomyślałam, co teraz? No to moim takim najbardziej naturalnym odruchem było to, że pójdę na policję i zgłoszę. No bo przecież stało się coś wbrew mnie, coś, co jest przestępstwem, wobec czego chciałabym to zgłosić. No i poszłam to zgłosić. Przesłuchiwali mnie sami mężczyźni. Padały komentarze, według mnie niegodne, o długości mojej spódnicy przede wszystkim. Sugestie, że sama się o to prosiłam. Tak, miałam krótką spódnicę, ale była to spódnica z wełny. Miałam do tego grube stopy, miałam do tego wysokie kozaki. A zresztą nawet jakbym ich nie miała, to ani mnie nie miało prawa tego spotkać, ani nie mieli oni prawa tego komentować.
Wybiegając stamtąd dzwoniłam na 112. Cała ta policyjna akcja i obdukcja i tak dalej trwało około 11 godzin. Następnego dnia tak naprawdę zostałam poproszona na przesłuchanie. Pani prokurator zadawała najgorsze pytania, czyli czy na pewno go nie namawiałam, czy nie leczyłam się psychiatrycznie, takie rzeczy. No i po tym czasie stwierdzono, że zatrzymują go i podjęli decyzję o areszcie tymczasowym na 2 miesiące. W trakcie tych 2 miesięcy były tak zwane posiedzenia aresztowe, gdzie ta osoba twierdziła, że to nie jest przestępstwo i że on ma powodzenie u kobiet.
Chciałam, żeby wszyscy dali mi spokój. Dlatego czekałam ze sprawą przez 9 lat. Wtedy naprawdę nie było nikogo dookoła mnie. I teraz jak patrzę na tą dziewczynkę, no to ja wiem, że ona potrzebuje być przytulona nawet teraz. I czuję, że to jest tak bardzo ważne. Szczególnie, że on pracuje w zawodzie. On prowadzi terapię z ludźmi, również z kobietami.
Po wyjściu ze szpitala wróciła do niego.
A dokąd miałam pójść? Straciłam pracę i środki na utrzymanie. Terapeutka zaproponowała mi przeprowadzkę do wynajętego mieszkania opłaconego przez punkt pomocy ofiarom przestępstw. Mąż nie pozwolił mi zabrać niczego ze wspólnego domu. Przez kilka miesięcy spałam tam na podłodze. Nie było światła i cały czas płakałam. Schudłam 22 kilogramy.
Podjęła decyzję o rozwodzie.
Wreszcie.
Na wieść o tym mąż urządził jej piekło.
Najpierw groził samobójstwem, później znajomościami, a na końcu, że ją zniszczy.
Ktoś przeciął linkę hamulcową, a potem linkę sprzęgła w jej samochodzie.
Agnieszka poszła na policję.
Trafiła na życzliwą i dociekliwą policjantkę.
I wszystko jej opowiedziałam. Natychmiast założyła sprawę z urzędu i wniosła o nakaz aresztowania. W 3 miesiące przesłuchała wszystkich świadków. Został aresztowany, ale wyszedł, kiedy urodziło mu się dziecko z nowego związku. Na rozprawach usłyszałam, że to wszystko z zazdrości, po to, aby wyłudzić pieniądze.
Pytano, co poczuła, kiedy dowiedziała się, że były mąż będzie miał dziecko.
Ile dokładnie godzin trwał rzekomy gwałt?
Czy zrobiła mężowi testy toksykologiczne?
Bo skąd wiedziała, że był pod wpływem środków odurzających?
Jak to się stało, że nie pamięta 2 miesięcy po rzekomym gwałcie?
Jakbym to ja była oskarżona. I wtedy w moim życiu na nowo pojawiła się mama. Tym razem chciała zeznawać.
Przez długi czas nie miałyśmy kontaktu. Później kontakt był bardzo ograniczony. Często prosiłam, żeby przyjechali do nas na święta czy w niedzielę na kawę, ale nigdy się tak nie stało. Jeżeli nas odwiedzała, to sama, na krótko. Przychodziła głodna. Dawałam jej pieniądze na żywność. Raz nawet zrobiliśmy z mężem zakupy i zawieźliśmy jej pod dom. Myślałam, że nas zaprosi, ale powiedziała, że nie może, bo ma nieposprzątane. Nigdy nie byliśmy u niej, ani ja, ani mąż. Później zaczęły się jej dziwne przyjścia. Raz miała obdarty policzek. Następnym razem bardzo zdarte czoło. Przy kolejnych odwiedzinach jej ręka była mocno posiniaczona od nadgarstka do łokcia. Gdy pytałam, co się stało, odpowiadała, że się przewróciła. Ale gdy to mówiła, widziałam, że to nieprawda, bo miała łzy w oczach.
Po 3 latach sądowej batalii w listopadzie 2019 roku były mąż Agnieszki został uniewinniony.
Mimo przedstawionych przez adwokata Agnieszki zeznań świadków, opinii psychologów i biegłych oraz dokumentacji medycznych, sąd uznał, że brak jest dowodów, które przemawiałyby za jego skazaniem.
Sędzina stwierdziła, że jedynym dowodem są słowa Agnieszki, a one budzą wątpliwości.
Za wiarygodne uznała zeznania obecnej partnerki oskarżonego, która przekonywała, że oskarżony jest osobą spokojną, wręcz flegmatyczną oraz zamkniętą w sobie.
W uzasadnieniu wyroku stwierdziła, że ofiara zgłosiła sprawę po tym, jak sprawca poukładał sobie życie na nowo.
I dodała, że przecież sąsiedzi nic nie słyszeli przez ściany.
Złożoną przez adwokata Agnieszki apelację sąd uznał 26 czerwca 2020 roku za bezzasadną.
3 dni wcześniej dziewczyna po raz 5 próbowała targnąć się na swoje życie.
Agusiu, mogę?
Mama?
Jak się czujesz?
Normalnie.
Martwię się o ciebie. Nie zostawiaj mnie, córciu.
A wcześniej? Gdzie byłaś wcześniej? Kiedy cię tak bardzo potrzebowałam?
Nie potrafię ci tego wytłumaczyć. Nie umiałam inaczej. Wybacz mi, proszę. Nie pogodziłabym się, gdyby coś ci się stało. Aguniu, nigdy nie przestałam cię kochać. Chciałabym być bliżej. Pozwól mi.
Jeszcze w zielone gramy. Chęć życia nam nie zbrzydła. Jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła. I myśli sobie Ikar, co nieraz już w dół runął. Jakby powiało zdrowo, to bym jeszcze raz pofrunął. Jeszcze w zielone gramy, choć życie nam doskwiera. Gramy w nim swoje role na turszczycy bez suflera. W najróżniejszych sztukach gramy, lecz w tej, co się skończy źle, jeszcze nie długo nie.
Przeszłam przez to trochę jak czołg. Poszłam w zasadzie od razu do pracy. Jestem nauczycielem. Nie pozwalałam sobie zbytnio się siedzieć i opłakiwać tego. W sumie do dzisiaj trochę jestem na to zamknięta. Stwierdziłam też, że ta osoba jest tak niewarta mojej uwagi i że w ogóle odczułam taką dużą pogardę.
Ten pierwszy gwałt pociągnął za sobą tak naprawdę wiele kolejnych. To nie jest tak, że to zdarzy się raz. I potem już można tego unikać. Wręcz przeciwnie, mam takie odczucie, że jeśli to się zdarzy raz i nie będzie nikogo, kto pomoże nam zobaczyć, że to nie było właściwe, że to nie jest tak, że na to zasłużyłyśmy, to potem to się będzie działo notorycznie. Wiem, że to tak działa.
Mój tata jest bardzo emocjonalny, a moja mama jest bardzo chłodna i bardzo taka wyważona w osądach. No i ojca pierwszą reakcją był oczywiście płacz i powiedział, że gdybym nie była taka śliczna, to by mnie nic złego nie spotkało. A mama stwierdziła, żebym nikomu o tym nie mówiła, szczególnie jakimś swoim przyszłym chłopakom, bo uznają, że jestem popsuta. I to słowo popsuta bardzo długo we mnie rezonowało. Pracuję na uniwersytecie, na studiach takich, które są typowo kobiece i właśnie kiedy one w siebie wątpią, to staram się im pokazywać, że są bardzo dużo warte, że są dobre, że są wartościowe. I kiedy wątpimy, powinniśmy sobie zawsze to przypominać, że siła jest kobietą.
Garb się.
Nie bądź grzeczna.
Nie staraj się.
To twoje ciało. Rób z nim, co chcesz.
Kiedy jesteś głodna, jedz ile chcesz.
Jak cię boli, płacz.
Jak cię krzywdzą, krzycz.
Polub siebie.
Bądź sobą.
Niczego się nie bój.
Jesteś silna.
Agnieszko, żyj.
Było to słuchowisko Marty Rebzdy Popsute. Wystąpili Lidia Sadowa, Katarzyna Dąbrowska, Maria Pakulnis, Piotr Bajtlik, Marcin Bosak, Michał Piela oraz w nagraniach dokumentalnych Agnieszka, Daria, Marcelina i Magda. W słuchowisku wykorzystano fragment piosenki Wojciecha Młynarskiego i Jerzego Dudusia Matuszkiewicza Jeszcze w zielone gramy. Muzyka Jarek Gawlik. Realizacja akustyczna Maciej Kubera. Asystent reżysera Kamil Banasiak. Reżyseria Waldemar Modestowicz.